kto z was lubi, gdy ktoś inny, mówiąc, że czyni to w waszym imieniu, przekazuje rzeczy, myśli, słowa czy zdania, których nigdy nie powiedzieliście i co więcej, nigdy byście nie powiedzieli. Kto z was to lubi? Nie ma ani jednej osoby. Słuchajcie dalej. A czy komuś z was zdarzyło się doświadczyć, że ktoś powiedział coś innym osobom, powołując się, że to wy kazaliście powiedzieć, a była to nieprawda? A dziękuję, już więcej rąk, wtedy nie było żadnej, teraz więcej. Było to miłe? Nie. Musieliście się z tego tłumaczyć? Dzięki, Julka. Mnie też się tak zdarza. A może zdarzyło się wam, że ktoś mówił, że jest waszym reprezentantem, czyli w waszym imieniu coś robi lub gdzieś jest, po czym to, jak się zachowywał, nie potwierdzało tego, że was reprezentuje, czy inaczej mówiąc, reprezentował was niegodnie czy w niewłaściwy sposób. Zdarzyło się komuś z was? A zdarzyło się. To jeszcze jedno pytanie. Czy zdarzyło się wam, że ktoś powiedział, że coś zrobił lub czegoś nie zrobił, bo mu tak kazaliście, a to była nieprawda? Cieszyło was to? Nie. Nie ma znaczenia, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie. Po prostu tego nie lubisz. Nie chcesz, bo to przynosi ujmę twojemu imieniu. Masz więc bez względu na to, czy jesteś wierzący, czy jesteś niewierzący, coś wspólnego z Panem Bogiem. Bóg też tego nie lubi. I dlatego dał trzecie przykazanie, które brzmi: nie nadużywaj imienia Pana Boga twojego, lub jak mówi inny przekład, nie używaj imienia Boga twojego nadaremnie. Inaczej mówiąc, traktuj Boże imię poważnie. To już jest czwarte kazanie z serii 10 przykazań Wolność nieograniczona. Jak myślicie, dlaczego Bóg jest tak wrażliwy w stosunku do swojego imienia? Dlaczego my jesteśmy tak wrażliwi w stosunku do naszego imienia? Bóg jest wrażliwy w stosunku do swojego imienia, ponieważ jego imię reprezentuje trzy rzeczy: reputację, charakter i autorytet. Imię reprezentuje reputację, autorytet i charakter. Zapamiętajmy te trzy rzeczy, ponieważ będą one nam bardzo pomocne w dalszej części tego rozważania. Bóg traktuje poważnie swoje imię, bo ono reprezentuje jego reputację, jego charakter i jego autorytet. Zajmijmy się tym pierwszym powiedzeniem, że imię reprezentuje reputację. Kto z was słyszał takie powiedzenie: on wyrabia sobie dobre imię? O kimś, kto ma dobrą reputację, właśnie tak mówimy: on ma dobre imię. A kiedy ktoś ma złą reputację, ludzie mówią: on ma złe imię. Kiedy więc mówimy imię, to automatycznie myślimy o reputacji. Imię więc reprezentuje twoją reputację, ale imię też reprezentuje reputację Pana Boga. Po drugie, imię reprezentuje twój charakter. To, kim jesteś, nie może być oddzielone od twojego imienia. W Biblii ludzie często byli nazywani zgodnie ze swoim charakterem. Ktoś był nazwany, miał imię uczciwy, ktoś inny sprawiedliwy, ktoś inny kłamca. Tak, aby imię reprezentowało ich charakter. Wiele razy w Biblii, kiedy ktoś zmieniał swój charakter, jego życie zostało zmienione, to Bóg nadawał nowe imię takiej osobie. Abram stał się Abrahamem, Jakub stał się Izraelem, Szymon stał się Piotrem. Bóg zmienił ich imiona, ponieważ on powiedział, że te imiona będą odzwierciedlać ich charakter. Tak więc imię reprezentuje twoją reputację, imię reprezentuje twój charakter, imię reprezentuje autorytet. Czy kiedy zatrzymuje cię policja, to mówi: zatrzymaj się w imieniu Koziołka Matołka? Co? Nie. Jeśli policja ciebie zatrzymuje, to często używa takiego powiedzenia: stój w imieniu prawa. Dlaczego? Ponieważ za tym imieniem stoi władza i autorytet. Jeśli podczas dzisiejszego obiadu zadzwoniłby telefon i by ci się wyświetliło, że dzwoni do ciebie Andrzej Buba, pewnie byś się tym nie przejął. Ale gdybyś zobaczył na wyświetlaczu nazwisko Andrzej Duda, to zapewne byś odebrał od razu, ponieważ imiona mają swój reprezentacyjny autorytet. I kiedy Bóg mówi, nadużywasz mojego imienia, to Bóg mówi, że to nie jest wcale błahostka. To jest coś bardzo istotnego, ponieważ kiedy używasz Bożego imienia, to zniesławiasz, jeśli w niewłaściwy sposób używasz mojego imienia, to zniesławiasz moją reputację, mój charakter i mój autorytet. Posłuchajmy tego raz jeszcze. Używając niewłaściwie imienia Bożego, zniesławiamy Jego reputację, Jego charakter i Jego autorytet. Sprawa nadużywania Bożego imienia jest tak poważna, że Bóg w tym przykazaniu powiedział, że nie pozostanie bez kary, kto używa Jego imienia nadaremnie. Boże imię, czyli Jego charakter, Jego reputacja i Jego autorytet, to jest Jego wizytówka. Dlatego Bóg mówi tak: nie powołuj się na mój charakter, na moją reputację i autorytet do rzeczy, spraw, sytuacji, za którymi ja nie stoję. Słyszycie? Bóg mówi: nie powołuj się na mój charakter, na mój autorytet, na moją moc, na moją reputację do spraw, rzeczy, sytuacji, za którymi ja nie stoję. Wiecie, istnieje wiele sposobów, aby nadużywać Bożego imienia. Wymienię kilka najbardziej popularnych, w których ja siebie odnajduję i być może odnajdziesz także siebie. Po pierwsze, możesz używać Bożego imienia, nadużywać Bożego imienia do zniewag. Możesz używać Bożego imienia po drugie do przysiąg. Możesz używać po trzecie Bożego imienia, by sobie pobłażać. Możesz używać imienia Bożego, by kogoś zastraszyć. Możesz używać Bożego imienia, by zrobić na kimś wrażenie. I możesz używać imienia Bożego pochopnie. To są różne sposoby nadużywania Bożego imienia. Każdemu z nich się pokrótce przyjrzymy. Po pierwsze, używanie Bożego imienia do zniewag. Ma to miejsce wówczas, kiedy przeklinasz lub przysięgasz, wyrażając irytację. Kiedyś słyszałem o pewnym rolniku, który spóźnił się do domu na obiad, a jego żona zapytała go: czy ci się wóz zepsuł? Czy koń okulał? A rolnik powiedział: nie, nie, po drodze do domu zaoferowałem podwiezienie księdzu i moje konie od tego momentu nie rozumiały, co do nich mówię. Nie śmiejecie się, moja żona mówiła: nie mów tego. Po prostu do koni, jak był sam, mówił innymi językami, ale nie tymi duchowymi, używając słów niecenzuralnych. Po drugie, możesz używać Bożego imienia do przysiąg. Chociażby nasze słynne: jak Boga kocham. Dlaczego ludzie tak przysięgają? Bardzo często robią to z tego powodu, że brakuje im emocjonalnej kontroli, a przysięganiem chcą zrobić wrażenie na kimś innym. A najczęściej fakt jest taki, że słabi ludzie muszą używać wielkich słów, by zrobić wrażenie na innych. Wybaczcie, ale każdy idiota może złożyć przysięgę. Do tego nie trzeba mieć wysokiej inteligencji, wysokiego IQ i żadnego wykształcenia. To często wskazuje na twoją niedojrzałość, na twoją... nie wskazuje wcale na twoją męskość, czy na twoją kobiecość, albo na twoją wolność. To jest często głupie, bo to nie zmienia niczego, absolutnie niczego. Ale my ciągle to robimy. A to wymaga dojrzałości, by utrzymać swój język i swoją mowę w dyscyplinie, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy zdenerwowani, gdy trzeba ugryźć się w język. To wymaga dyscypliny, żeby nie przysięgać. Nierobienie tego wskazuje na dojrzałość i na samoopanowanie. Dlatego Jezus powiedział wcale nie przysięgajcie ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest jego podnóżkiem, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Nie przysięgaj też na swoją głowę, powiedział Jezus, gdyż nie możesz ani jednego włosa uczynić białym lub czarnym. I dodał, niech raczej wasze tak będzie tak, a wasze nie niech będzie nie, bo to, co ponadto jest od złego, powiedział Jezus. Po trzecie, możesz używać Bożego imienia, żeby sobie pobłażać. Samych siebie usprawiedliwiamy, a obwiniamy za to Pana Boga. Bóg nie chciał, abym dzisiaj posprzątał mój pokój. Bóg nie chciał, abym dzisiaj wstał z łóżka. Nie czułem w tym Bożego prowadzenia, żeby wstać dzisiaj z łóżka do pracy. Wiecie, Bóg zostaje oskarżony o wiele rzeczy. Bóg nie chce, abym uszanował ten kontrakt. Bóg nie chce, żebym wywiązał się z tej umowy. Bóg chce, abym zrobił coś innego. A ilu z was używało takiej frazy, ja modliłem się o to? Używasz Boga jako usprawiedliwienia do swoich czynów i pobłażasz sobie w ten sposób. Po czwarte, używanie Bożego imienia, żeby kogoś zastraszyć. Tacy ludzie mówią, Bóg mi powiedział, co masz zrobić. Bóg powiedział mi, że coś z tobą jest nie tak. Bóg mi powiedział, że masz mi pożyczyć pieniądze. Wiecie, słuchałem kiedyś pewnego ewangelisty telewizyjnego, który, byłem zaskoczony, powiedział, że jak za chwilę, a obserwował to na komputerze, na jego konto nie wpłynie 10 wpłat po 1000 dolarów, to odłączy telewizor, Bóg mu powiedział. Przekaz odłączy. Ja sam dostałem kiedyś list od ewangelisty zza oceanu, który napisał w tym liście, Pan mi powiedział, że musisz uczestniczyć w mojej konferencji. Potem okazało się, że z 1000 osób w Polsce dostało takie listy. Bóg mówi, że to nadużywanie Jego imienia. Kochani rodzice, my czasami robimy to samo względem naszych dzieci, bo kiedy jesteśmy już sfrustrowani, zmęczeni próbą uciszania i uspokajania dzieci, w końcu wyciągamy rózgę w cudzysłowie i mówimy, jeśli będziesz tak dalej robił, to Bóg ciebie skaże. Bóg nie będzie ciebie kochał. Bóg się na ciebie pogniewa. Słyszeliście? Ja jestem wychowany na czymś takim. Równie bardzo nienawidzę, jak rodzic mówi do dziecka, jak nie zjesz, to mamusia cię nie będzie kochać. Współmałżonkowie mogą tak względem siebie postępować w małżeństwie. Mąż mówi do żony, wiesz, modliłem się i Pan mi powiedział, żebyśmy kupili ten samochód. A ona mówi, a ja się też modliłam i Pan mi powiedział, żeby kupić mi nowe kosmetyki. I wtedy jak byś mógł się sprzeczać z Panem Bogiem, skoro on mówi takie rzeczy? A tak naprawdę to w wielu przypadkach, nie mówię, że we wszystkich, to jest ośmieszanie Boga i onieśmielanie i zastraszanie innych ludzi. Wiecie, jak to jest nazywane w świecie? W świecie to jest nazywane fałszerstwem. A fałszerstwo ma miejsce wtedy, kiedy używasz czegoś imienia, by dostać to, co chcesz. W świecie jest wielu duchowych fałszerzy, którzy będą nadużywać imienia Boga, mówiąc, Bóg mi powiedział. A wtedy ty jesteś zobowiązany powiedzieć, skoro Bóg ci powiedział, to musi być prawda. To nie musi być prawda. Wiecie, lat temu zostałem zaproszony do pewnego kościoła, w którym był konflikt między dwoma grupami ludzi. I słuchając ich, odkryłem zasadę. Wygrywa ten, kto pierwszy powie, pan nam powiedział. Ta grupa wygrywa, która pierwsza użyje tego pięknego zwrotu. Pan nam powiedział. Druga grupa już nie miała szansy. Zaprosili więc mnie, więc zacząłem od takiego stwierdzenia. Bóg mi powiedział. To oni by powiedzieli, nie, Bóg to ciebie nie mówi, bo do nich mówi. Kochani, ostrzegam was i siebie, byśmy byli ostrożni w wypowiadaniu się w imieniu Boga. Proszę was, byście byli czujni, gdy ktoś mówi, Pan mi coś dla ciebie powiedział. Może tak się zdarzyć, ale bądźcie czujni, gdy ktoś mówi, że Pan mi coś do ciebie powiedział. Trochę złośliwości pastorskiej. Od 30 lat przeżywam to, że lepszy jest prorok daleko niż pasterze bliżej, którzy są z bliska. No, ale to taka złośliwość pastorska. po piąte, używanie Bożego imienia w celu zrobienia dobrego wrażenia. Wiecie, niepewni wierzący często tak robią. Ja tak robię, próbując udowodnić, jak bardzo są duchowi przez używanie pewnego świętego żargonu i pewnych szczególnych religijnych fraz. Im więcej używamy imienia Jezus w zdaniu, to myślimy, że jesteśmy bardziej duchowi. I często spotykałem ludzi, sam to robiłem, trakotając jak Katarynka, używając świętego żargonu i próbując zrobić na kimś innym wrażenie swoją duchowością. Jezus, 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 Jesus, 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 Jezus, Jezus, Jezus. Wiecie, co zrobili moi przyjaciele, gdy słyszeli, jak pewien człowiek tak modlił się i zmieniał z Jezusa na Jesus? Podeszli do niego i zapytali go: pastorze, a Pan Bóg to bardziej w angielskim, tak? Pojmuje? I powiem wam, to nie jest wcale śmieszne. To nie jest wcale śmiesznie. Często używamy tego świętego żargonu, próbując zrobić wrażenie na kimś innym swoją duchowością. To jest dla mnie zaskakujące. Jak rozmawiasz z człowiekiem normalnie, rozmawiasz z nim normalnie, po czym wchodzi za kazalnicę i przybiera święty ton i zaczyna używać świętych słów. Wiem coś, bo ja to robię na co dzień. Nie umieszczaj Boga w swoich żargonach. Nie umieszczaj Pana Boga w swoich powiedzonkach. Używamy nadaremnie Bożego imienia. Posłuchajcie, bo to jest mocne. Używamy nadaremnie Bożego imienia, kiedy twierdzimy, że jesteśmy Mu oddani, ale nie potwierdzamy tego stylem naszego życia. Apostoł Paweł powiedział tak. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swoimi zapierają się Go. Ktoś mówi tak. Kocham Pana, On jest numer jeden w moim życiu. A ja się pytam takiej osoby, czy jesteś zaangażowany, czy jesteś zaangażowana w służbę? W żadną. Kocham Pana, ale czy spotykasz się z Nim każdego dnia, czytając Biblię, mając cichy czas sam na sam z Bogiem? Nie. Albo czy jesteś hojny? Nie. Jakie więc ma dla ciebie znaczenie Bóg? To są tylko puste słowa. Po szóste, to używanie imienia Bożego w pochopny sposób. To jest coś, gdzie wielu z nas, ja także, wpada w pułapkę. Dzieje się to wtedy, kiedy używasz imienia Bożego jako wyrażenie poczucia strachu, gniewu, radości, zdumienia lub zaskoczenia. O Boże, złapałem 5-kilową rybę. O Jezu, Zuzia jest w ciąży. O Boże, wypluwam sobie płuca. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Redukujesz Pana Boga do zwykłego wow lub czegoś podobnego. Nie traktuj Boga jako wykrzyknika. Bóg mówi nam, abyśmy używając Bożego imienia podchodzili do tego bardzo poważnie. Nie używaj tego imienia nieprzystojnie. To jest nonszalanckie, by wzywać niebiosa czy piekła, bo oba te zwroty są złe. Jest to branie duchowych prawd i używanie ich lekceważąco i pochopnie. Nie używaj imienia Boga jako tylko wypełniacza. Pochopnie to znaczy bez zastanowienia się. W zasadzie już o tym trochę mówiłem, ale chcę mocno podkreślić to, używając jeszcze innych słów. Imię Boże, czyli Jego reputację, charakter i autorytet możesz nadużyć w modlitwie, w prorokowaniu, i w ogłaszaniu, czyli w tak zwanej proklamacji. Posłuchajcie tego raz jeszcze. Możesz nadużyć imienia Bożego w modlitwie, w prorokowaniu i w ogłaszaniu. Ja wierzę w modlitwę, wierzę w prorokowanie i wierzę w ogłaszanie. Ale można nadużyć imienia Bożego modląc się, prorokując i ogłaszając. Możesz używać nadaremno imienia Pana Jezusa podczas modlitwy. Zobaczcie, posłuchajcie i pomyślcie o tym. Często używamy takiej frazy podczas naszych modlitw. I proszę Cię, Boże, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I odkrywam, że wielu wierzących ludzi wierzy, że jak użyją tej frazy, to ta fraza uruchomi działanie Pana Boga. Takie magiczne zaklęcie. Chcę wam powiedzieć, nie uruchomi działania Pana Boga ta fraza. Wypowiedzenie jej jako zaklęcia, które musi być wypowiedziane i ono uruchomi nie, Pana Boga, nie zdarzy się. Chyba że, posłuchajcie, chyba że co? Chyba że prosisz Boga w imieniu Jezusa, to znaczy prosisz Go o to, o co Jezus w danej sytuacji prosiłby, czyli inaczej mówiąc, prosisz o to, co jest zgodne z Bożą wolą, co jest Jego, a nie Twoim koniecznie pragnieniem. Rozumiemy? To jest niezwykle ważne. Prosić w imieniu Jezusa Chrystusa, to jest prosić o to, o co On by w danej sytuacji prosił, co jest zgodne z Bożą wolą, a wymienienie tego zaklęcia w cudzysłowie przy naszych egoistycznych prośbach niczego nie zmieni. Dlatego wiele modlitw, które kończą się w tym stwierdzeniem proszę Cię o to w imieniu Jezusa, nie jest wysłuchiwane, ponieważ nie są w imieniu Jezusa, czyli nie, Jezus by ich nie powiedział w tej sytuacji i w tych okolicznościach, bo są niezgodne z Bożą wolą. Apostoł Jakub powiedział tu bardzo mocno. Gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie. Chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. Teraz proroctwo, czyli dzielenie się swoimi opiniami, przepowiedniami, mówiąc, że Bóg to powiedział. To jest bardzo popularne w dzisiejszych czasach. Bóg mi to powiedział. Ale jeśli nie powiedział, to posłuchajcie, co mówi prorok Jeremiasz. Prorok Jeremiasz mówi tak, Pan mi powiedział, że ci prorocy kłamią i to w moim imieniu. Nie posłałem ich, nie przekazałem im żadnych poleceń, ani nie przemawiałem do nich. Ich widzenia są kłamstwem, ich wróżby nie mają wartości, prorokują sobie przed wami nic innego, jak tylko swoje własne złudzenia. Dlatego tak mówi Pan o prorokach, którzy prorokują w moim imieniu, chociaż ja ich nie posłałem, ponieważ mówią, miecza i głodu nie będzie w tej ziemi, dlatego od miecza i głodu pomrą oni sami. To poważna sprawa, kiedy powołując się na autorytet Pana Boga, mówisz rzeczy, za którymi On nie stoi, mówiąc, że to jest słowo od Pana dla kogoś, dla pojedynczej osoby czy dla grupy osób, to jest bardzo poważne nadużycie. Bardzo poważne. Bóg powiedział, nie pozostawię bez kary nikogo, kto nadużywa mojego imienia. Jak w słynnej historii, wcale nie nieprawdziwej, mężczyzna podchodzi do kobiety i mówi, Pan mi powiedział, że masz być moją żoną. A ona mówi, to ciekawe, może, ale muszę najpierw zapytać swojego męża. I to nie są dowcipy. Trzecia rzecz to jest ogłaszanie i proklamacja. Ja wierzę w ogłaszanie i proklamację. Ogłaszanie i proklamacja to jest autorytatywne ogłaszanie rzeczywistości. Nadużywanie w tej dziedzinie to jest autorytatywnie ogłaszanie rzeczywistości, której Bóg nie kreuje i kreować nie będzie. Ogłaszam wolność od długów. Ogłaszam wolność od długów. Pieniądze przychodzą. Ogłaszam wolność od długów. Ja się nie naśmiewam. Ale powiem Ci tak, nigdy nie zostaniesz uwolniony z długów, chociażbyś nagłaszał nad sobą przez całe życie, dopóki nie zaczniesz stosować Bożych zasad dysponowania środkami materialnymi. Możesz ogłaszać nad sobą zdrowie, ale jeśli palisz, pijesz, to możesz się naogłaszać na śmierć i nic się nie stanie, dopóki nie wyznasz to Bogu i się od tego nie odwrócisz. To jest bardzo poważna rzecz. Bo potem, gdy się coś nie dzieje, do kogo mamy pretensje? Do kogo? Co mówi ogłaszający czy prorokujący? Wiecie, co najczęściej mówi ogłaszający lub prorokujący? Gdybyś miał wiarę, to by się to zadziało. I dla mnie to jest tragedia, kiedy człowiek będący w ogromnym problemie już jest tak przygnieciony, a na koniec modlitwy słyszy, nie stało się, bo jeszcze ci wiary brakuje. Już ma 1000 problemów, dołożyliśmy mu jeszcze 1001. A ja już wolę to nauczanie, które mówi o tym, że to wina tego, który się modlił i proklamował. Powiem wam, to wolę. Ja wierzę w ogłaszanie. Wierzę w proklamację. kiedy jest to wypowiedzenie autentycznej Bożej rzeczywistości. To się wtedy dzieje. Byłem tego świadkiem. Dlatego trzeba to zrobić z wielką rozwagą. A gdy nie wyjdzie, uderzyć się w pierś, a nie zwalić winy na kogoś innego. Słuchajcie, ja chcę, żebyście wiedzieli, że ja zanim mówię kazanie, to ja je przeżywam przez cały tydzień, gdy je przygotowuję, czy nawet dłużej, bo to mi długo zajmuje czasu. A niedziela poprzedzająca nabożeństwo, czy dni poprzedzające nabożeństwo, to ja sam pokutuję wiele razy, bo widzę siebie w tym, co potem mówię. Możesz źle używać imienia Bożego w Kościele. Czy zdarzyło się wam kiedyś śpiewać pieśń o Jezusie Chrystusie i nie myśleć o słowach, które śpiewasz, a swoimi myślami być gdzieś daleko? Komuś z was się zdarzyło? Słuchajcie, mi się prawie każdej niedzieli zdarza. Przed kazaniem. Już mówię tu, już jestem tutaj, wiesz, mnie nie widzicie, ja już tu jestem i mówię, a śpiewam, jakie piękne jest imię Twe. To jest tylko wykonywanie automatycznie obrzędu. Tam mojego serca nie było, nie ma serca. Wypełniasz formułę. I Bóg mówi, ludzie czczą mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. A potem Jezus dodaje, a modląc się, nie bądźcie wielomówni. Nie używajcie zbyt dużo słów bez znaczenia, inaczej mówiąc. Czy komuś z was zdarza się modlić przed posiłkiem? Mi się zdarza, jak jestem głodny. Panie Boże, błogosław to jedzenie. I już. Słuchajcie, no wszyscy w tym zawiedliśmy. To jest złe używanie Bożego imienia. Czy kiedykolwiek użyłeś imienia Boga jako wypełniacza w swojej modlitwie albo użyłeś słowa na przykład tylko. Panie, my tylko chcemy Ciebie uwielbić. Panie, my tylko chcemy Tobie podziękować. Panie, my tylko chcemy Tobie oddać chwałę. A ja się siebie pytam, jak to używam, a dlaczego tylko? Albo czy kiedykolwiek słyszałeś następującą modlitwę? Drogi Jezu, chcemy Ci podziękować, Boże, za wspaniały dzień, drogi Panie i Ojcze, dziękujemy Ci, Boże, za wszystko, Królu, co czynisz, Panie. Używasz imienia Bożego podczas modlitwy jak każdego innego słowa. Wyobraźcie sobie, ja przygotowując to, wyobraziłem sobie, jak mój syn wraca z misji, wita się ze mną i mówi do mnie tak, drogi tato, chcę Ci podziękować, Krzysztofie, za to, że mi na to pozwoliłeś, kochany ojcze, że jesteś tak kochany tato. Pomyślałbym sobie, ta misja go rzeczywiście zmieniła, coś jest chyba nie tak. Nie używaj mojego imienia jak każdego innego słowa w zdaniu, mów do mnie bezpośrednio. Ja wiem, że to brzmi duchowo, kiedy wypowiadasz te wszystkie imiona, zastanawiając się, co powiedzieć dalej w modlitwie. A możesz po prostu zatrzymać się, wyciszyć. Bóg ciszę też rozumie. Bóg mówi, kiedy się modlisz, nie używaj za wielu słów, które nie mają znaczenia. Wiecie, na czym się kiedyś tu złapałem? I nadal się łapię niemalże każdej niedzieli. Stoję przed Bogiem, ręce wzniesione i mówię, chwała, 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 uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. I kiedyś tak stoję i tak mówię, chwała, 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 chwała. I słyszę, jakby Bóg do mnie mówił, Ty przestań używać tego słowa, tylko zacznij mnie chwalić. Wielu z nas myśli, że jak powie słowo chwała, to Boga chwali. Albo powiem, uwielbiam Ciebie, to ja w ten sposób uwielbiam Boga. Tak wcale być nie musi. Tak wcale być nie musi. A jak mnie denerwuje, wybaczcie, ale jak mnie denerwuje, to powitanie chwała Panu, bracie. Ktoś do mnie dzwoni i mówi chwała Panu, bracie. Ja mówię, wolę już dzień dobry, wiecie? Bo zawsze mi się przypomina ta historia, kiedy pewna pani podeszła do człowieka w kościele i wita się z nim i mówi chwała Panu. A on biedny, niewierzący, nie z tej kultury, mówi chwała Pani. Słuchajcie, to naprawdę, tego między innymi, tego dotyczy, możecie myśleć, że ja was obrażam, ale wiedzcie, że ja siebie najpierw poobrażałem, a w zasadzie nie poobrażałem, tylko dzięki temu Bóg otworzył moje oczy na coś, na takie lekkomyślne traktowanie Pana Boga, na takie lekkomyślne traktowanie. Jest wiele różnych sposobów, żeby nadużywać imienia Pańskiego, pomijając przysięgi. A potem często usprawiedliwiamy się, ale ja nie miałem tego na myśli. Wiecie, ja to zauważyłem w relacji z moją żoną. Jak coś powiem i okazuje się, że powiedziałem coś przykrego, nie przemyślałem do końca, to wiecie, jak próbuję z tego wybrnąć? Kochani, ja nie miałem tego na myśli. Zdarzyło wam się? To nie róbcie to tego z Panem Bogiem. Opowiadamy różne rzeczy, powtarzamy Jego imię, a potem gdzieś się zagopolowujemy i mówimy, Panie Boże, ale my tego na myśli nie mieliśmy. Dobrze Bóg wie, co mieliśmy na myśli. Ale właśnie tu jest problem, że nie mieliśmy tego na myśli. Bo Bóg chce nam powiedzieć, to pomyśl, zanim powiesz. Bo my nieraz mówimy, a ja mówię to, co myślę. A Bóg mówi, to zanim powiesz, to pomyśl. Boże imię jest święte i nie możesz używać go bezmyślnie, bo Bóg tego płazem nie puszcza. Bóg jest bardzo poważny w tej kwestii, posłuchajcie. Bóg jest tak bardzo poważny w tej kwestii, że to przykazanie umieścił jako trzecie w kolejności. Nie będziesz nadużywał mojego imienia. Nie mówimy o czymś, co nie jest zbyt ważne. Mojżesz w 4 swojej księdze powiedział, że jeśli osoba została przyłapana na używaniu Bożego imienia na próżno, miała być ukamienowana, to była bardzo poważna obraza. Pomyślmy o tym, jak wielu z nas pozostałoby żywych, gdybyśmy żyli w tamtych czasach. Nie oszukuj samego siebie. Bóg mówi, że to nie są żarty, że nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętajmy to, co mówiłem podczas pierwszego nauczania, że przykazania zostały dane ludowi Bożemu, gdy zostali uwolnieni z Egiptu, gdy zostali zbawieni, to wtedy Bóg dał im dopiero przykazania. On im ich nie dał, żeby oni przez przestrzeganie ich stali się zbawionymi, tylko Bóg ich zbawił, wyciągnął z domu niewoli, z ziemi egipskiej i dopiero dał im przykazania. Po co? Po to, żeby mieli właściwą relację z Nim i żeby mieli właściwe relacje między sobą, bo wtedy doświadczą wolności niezwykłej. O to w tym wszystkim chodzi. Wiesz, kiedy przeklinasz albo źle używasz imienia Bożego, obrażasz Stwórcę Wszechświata i możesz przy okazji obrazić kogoś innego. Ciągle mnie to zastanawia. Dlaczego na przykład nie mówimy o Buddo albo o Allahu, tylko o Jezu. Zwymiotowałem. A w imieniu Jezusa jest moc. Możesz użyć jakiegoś innego imienia, ale kiedy wypowiadasz imię Jezusa, to w nim jest moc. Udowodnię wam. Porozmawiajcie z większością ludzi w naszym kraju o Buddzie, o Allahu. To nie wzbudzi takiego podekscytowania, jak zaczniecie im opowiadać o Jezusie. Kim jest dla was? Kim chce być dla nich? Nagle są jacyś poddenerwowani. Zgoda? Łatwiej jest w tym kraju w ramach jakiegoś pokazu spalić Biblię niż inną świętą księgę, bo się jej tamtych bardziej boją niż prawdziwej świętej. Używanie imienia Bożego, nieprzemyślanie, nie będzie bez konsekwencji, mówi Bóg. Bóg mówi, nie mieszaj mojego imienia ze śmieciami, bo moje imię reprezentuje moją reputację, mój charakter i mój autorytet. Kiedy śmiejesz się z tego, że ktoś źle używa Bożego imienia, to również masz udział w jego grzechach. Bóg mówi, traktuj moje imię z bojaźnią. A fakt jest taki, że większość z nas potrzebuje zgiąć głowy przed Bogiem i Go przeprosić, bo wiele razy w tym zawiedliśmy. Wiecie, ja też sobie nie zdawałem sprawy z tego, jak to bardzo jest poważne. W takim razie, jak używać Bożego imienia poprawnie? Wiecie, Bóg obiecuje wiele błogosławieństw, jeśli to robimy. I chciałbym rzucić sobie i wam wyzwanie, żebyśmy zrobili studium biblijne, żebyście w domu zrobili studium biblijne na ten temat, bo w Biblii są setki wierszy dosłownie mówiących o Bożym imieniu i jest ich obfitość. I te wszystkie rzeczy generalnie prowadzą się do tego i mówią, że jeśli szanujesz i czcisz Boże imię, to Bóg mówi, ja błogosławię ciebie, obdarzę cię pomyślnością, zdrowiem, spokojem, umysłu, dobrymi relacjami i tak dalej. Dla osoby, która szanuje Boże imię, jest zachowane niewiarygodne błogosławieństwo. Bóg traktuje to poważnie. Jak więc mogę uczcić Boże imię? Po pierwsze, zawsze traktuj je z szacunkiem, z najwyższym szacunkiem. Używaj go ostrożnie. Mamy taką modlitwę, którą którą nauczył nas Pan Jezus. Nazywamy ją modlitwą Ojcze Nasz. Pamiętacie? Święć się imię Twoje. Wiecie, co to jest święty? Oddzielony, inny od wszelkich innych, otoczony szczególną czcią. Święć się imię Twoje to znaczy, niech Twój charakter, reputacja i autorytet, które mieszczą się w treści Twojego imienia, będą oddzielone, nieużywane jak inne imiona. Użyj go ostrożnie, z miłością, użyj go jako aktu uwielbienia. Nie pozwól, aby imię Jezus wymykało ci się niepostrzeżenie z ust. Kiedy mówisz Bóg czy Jezus, to miej to na myśli w swoim sercu, żeby prawdą nie było tobie słowa Psalmu 29. Żeby prawdą było o tobie słowa Psalmu 29. Oddajcie chwałę Panu należną Jego imieniu. Powiedz sobie, nie będę uczestniczył w miejscach, gdzie żartuje się z imienia Stwórcy, a już nie będę płacił za to, żeby to usłyszeć. Wiecie, to jest jak z komputerem. Śmieci wchodzą i śmieci wychodzą. Cokolwiek wchodzi do twojego umysłu, potem wyjdzie przez twój styl życia. Tak to działa. Jeśli będziesz słuchał wystarczająco dużo nadużywiania imienia Bożego, to zacznie się to przejawiać w twoim życiu. A ludzie mówią, mnie to nie przeszkadza, ja się od tego odłączam. Gdy słyszę jakieś bluźnierstwa w filmach, w rozmowach, to ja się od tego odłączam, ja po prostu się wyłączam, nie pozwalam, żeby mi to przeszkadzało. Jeszcze niektórzy mówią, połykam miąższ, pestkę wypluwam. Mamy różne usprawiedliwienia. A może to jest brak miłości do Boga? I tutaj jest decydujący punkt. Jestem przekonany, drodzy mężczyźni, że jeśli ktoś obraziłby imię waszej żony, używał je na próżno, to przeciwstawiłbyś się temu, a nie powiedziałbym, ja się od tego po prostu odłączam, połykam tylko miąższ, wypływam pestkę, do mnie to nie dociera, ja się od tego odcinam. Nie. Miłość wymaga działania. Oczywiście, musimy to zrobić taktownie, bo wielu ludzi po prostu nie wie o tym, jak to bardzo jest poważne. Oni nie rozumieją, że bluźnią imieniowi Bożemu. A ja chcę siebie i was zachęcić, abyśmy zdecydowanie reagowali, kiedy ktoś przy nas bezmyślnie wymienia imię Boże. Z wielkim taktem i z miłością. Z taktem. Po to, żeby nie zranić, nie potępić, ale wpłynąć. Pamiętam taką sytuację, jak jechałem z pastorem Andrzejem Bajeńskim w odwiedziny do jednego z biskupów rzymskokatolickich. Byliśmy więc ubrani w stosowne szaty, czyli koszula z koloratką. I otwierają się drzwi od windy i kobieta staje przed tymi drzwiami i mówi, o Jezu! A pastor Bajeński mówi, nie, nie, my tylko jesteśmy z jego drużyny. Prawdopodobnie w naszym domu nasz język wypowiada gorsze słowa niż w jakikolwiek innym miejscu. Obecnie słowa nadużycia w rodzinach są wielką plagą i mają druzgocący wpływ na właściwe relacje. Potrafią je zepsuć nieodwracalnie. Powinniśmy pracować nad tym w swoim domu. Jedna z rodzin od nas w kościele parę lat temu postanowiła, że kiedy taka rzecz się pojawi, to wrzucają do słoika jakiś pieniądz. Nie wiem, czy to 5 złotych, czy nie. A potem się pilnowali. Wiecie, potrzebujemy czcić Boże imię nieustannie. Szacunek włącza nie tylko ochronę Bożego imienia, ale szacunek włącza także znajomość tego imienia. Psalm 9 mówi, ufać będą Tobie ci, którzy znają Twoje imię. Bogu będą ufać ci, którzy znają Jego charakter. Wiecie, imię Jezus zna wiele miliardów ludzi na całym świecie, ale nie znają Jego charakteru, nie znają Jego władzy i nie znają Jego reputacji. Ufać będą Tobie ci, którzy znają Twoje imię, czyli znają Twój charakter, znają Twoją reputację i autorytet. Bóg ma wiele imion, Biblia ich wymienia ponad 100, a każde z nich objawia jakąś inną cechę charakteru Boga. Miłość, sprawiedliwość, świętość, uzdrowienie. Rzeczy, o których On powiedział, że będzie się o nas troszczył. To zawierają Jego imiona. Dlatego drogą do poznania Boga jest między innymi poznawanie Jego imion. Jeśli znasz tylko jedno imię Boga, to tak znasz, naprawdę nie znasz Boga, bo jest wiele imion, które w Biblii opisują Boga i im lepiej je znasz, tym możesz bardziej Bogu zaufać i bardziej Go kochać, bo Jego imię to jest Jego reputacja, Jego charakter i Jego autorytet. Kiedy poznajesz Boże imię i czcisz je codziennie swoją postawą, to wpływa bardzo korzystnie na Twoje życie. Psalm 61. Ty bowiem, Boże, wysłuchałeś ślubów moich. Dałeś mi dziedzictwo tych, którzy się boją imienia Twego. Po drugie, godnie reprezentuj Boże imię. Nasz styl życia może wystawić złe świadectwo dla Bożego imienia, czyli dla Bożego charakteru, dla Bożego autorytetu i dla Bożej reputacji. Inaczej mówiąc, jeśli nazywasz siebie wierzącym, to postępuj jak wierzący. Bo jeśli będziesz nazywał siebie chrześcijaninem i nie żył tak, jak żył Chrystus, to przez swój styl życia, przez codzienną postawę, to jest twój język, przez który dajesz znać komuś, że mówisz, że jesteś, ale po prostu nie jesteś. Pamiętam taką historię. Wiele lat temu dostaliśmy do kościoła, to było ze 30 lat temu, dostaliśmy taką naklejkę na samochód, na samochody. Trzy naklejki dostaliśmy. I trójka z nas sobie je przykleiła na samochody. To była naklejka Jezus jest moją linią, Jezus jest moją linią życia. Jadę samochodem, słucham radia i słyszę, jak redaktor mówi: kierowco, który masz przyklejoną naklejkę Jezus jest twoją linią życia, jeździ tak, jak masz napisane na zderzaku. Jeśli jesteś wierzącym, reprezentujesz Boga. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza mówi tak: niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Inaczej mówiąc, każdy, kto powołuje się na to, że jest Chrystusowy, że jest Boży, niech odstąpi od niesprawiedliwości, bo to hańbi Boże imię, czyli Jego charakter, Jego autorytet i Jego reputację. Wiecie, są dwa powody, dla których ludzie nigdy nie przychodzą do Chrystusa. Pierwszy, nikt im o Nim nie powiedział i w ogóle nie słyszeli o Nim. Drugi, spotkali chrześcijanina, który twierdził, że jest chrześcijaninem, ale nie było żadnej różnicy w jego stylu życia. I oni myślą sobie tak, oni są chrześcijanami, ale są tacy sami jak ja, nie ma żadnej różnicy, więc nie potrzebuję być chrześcijaninem, ponieważ i tak jestem taki sam. Logiczne? Jeśli twierdzisz, że jesteś wierzącym chrześcijaninem i używasz Bożego imienia, a twoje życie niczym się nie różni od niewierzących, jesteś złą reklamą. Złą reklamą jego charakteru, jego reputacji i jego panowania. Nie na darmo, bo prawie 7000 razy w Biblii jest wymienione imię JHWH, które niektórzy tłumaczą na Jahwe lub Jehowa. Nie, a tak naprawdę nie wiadomo jak, bo hebrajski nie używa samogłosek. Ale to imię można użyć jednym stwierdzeniem. Takim stwierdzeniem. Jestem niezmienny w reputacji, charakterze i autorytecie. Jestem, który jestem. Jestem, który byłem, który teraz jestem i który będę. Bóg jest poza czasem. Więc jestem niezmienny. Jestem niezmienny w swoim charakterze, w swoim autorytecie i w swojej reputacji. Nie podważaj więc tego w niewłaściwy sposób, nie reprezentując. Bóg czyni nas za to odpowiedzialnymi. Boże Słowo mówi tak: z waszego powodu poganie bluźnią imieniu Bożemu. Winniśmy reprezentować imię Boga, bo ludzie nas obserwują. Powiem jeszcze o paru rzeczach, które nie chcę nikogo zranić. Mówię to też do siebie. Nie znoszę. Nie znoszę od jakiegoś czasu rzeczy, którą kiedyś robiłem. Nie znoszę krzyżyków w klapie, rybek w klapie, wszelkich innych rzeczy. Nie znoszę wtedy, kiedy one nie są odzwierciedleniem tego, co jest wewnątrz. Nie znoszę. Nie znoszę krzyży przybitych w miejscach publicznych, w których potem jedni drugich opluwają. Ci, którzy przybili, opluwają tych, którzy nie przybili. Ci, którzy nie przybili, opluwają tych, którzy przybili. Ten krzyż nic nie pomoże, to jest tylko hańba dla tego, co jest Boże. Nie mówię politycznego kazania. Po prostu nie jestem w stanie tego zdzierżyć, patrząc na swoje własne życie. Nie jestem tego w stanie zdzierżyć, obserwując sytuację. To niczemu nie pomoże. To będzie tylko zwykły gadżet. To będzie tylko zwykły gadżet. Nie mówiący nic absolutnie, a wręcz przeciwnie, dający fałszywe świadectwo. Wierzą w krzyż Chrystusa, mówią źle, mówią wulgarnie, mówią nieprawdę. Co to znaczy? To znaczy, że ten, na którego się powołują, jest taki sam. Rozumiemy? Więc nadużywają jego charakteru, jego reputacji i jego władzy. Tak czynimy. Dlatego chroń swoje usta i schroń swoje czyny. Jeśli jesteś chrześcijaninem, musisz być ostrożny, jeśli chodzi o slang, bo tam jest wiele przekleństw. Psia krew, szlak by to trafił na Boga, ale taki, którego najbardziej nie znoszę, o rany. Jakie rany? Czyje rany? Tego, którego będziemy, te rany, o których będziemy wspominać teraz, to są drogocenne rany, a nie napis na dropsach i przerywnik w naszych dyskusjach. Wiecie, wiele tych wykrzykników, plątany jest Bóg i Jego imię i w ten sposób jest ono wypowiadane nadaremne. I myślimy, że Bóg tego nie zauważa. Myślimy, że On nie ma zamiaru widzieć, jak świadomie nadużywamy Jego imienia. Bądź bardzo ostrożny. I trzecia rzecz, ostatnia. Polegaj na Bożym imieniu całkowicie. W nim, mówi Psalm 33, bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu, czyli zaufaliśmy Jego charakterowi, Jego reputacji i Jego autorytetowi. Wiecie, w Biblii mamy dużo wersetów, które mówią o tym, że Bóg dał wiele obietnic dla chwały swojego imienia. I mówi, cokolwiek czynisz, powinieneś to czynić w imieniu Pana, pokładając ufność w Jego imieniu. Dlatego Jezus powiedział, o co poprosicie w moim imieniu, spełnię to. Czyli poprosicie o coś, co jest zgodne z moim charakterem, z moją reputacją i z moją władzą. Dlaczego modlimy się w imieniu Jezusa? Nie chodzi o wymienienie tej frazy. Dlatego, że to jest jedyna godność, która sprawia, że mogę przyjść przez Boże oblicze. Ofiara Jezusa. Nie mam własnego prawa, tylko to, co On dla mnie zrobił. Mogę powiedzieć, Boże, to jest moja prośba, to jest moja potrzeba, tylko dlatego, że Chrystus otworzył mi tam drogę. On jest mostem. I to jest przypomnienie, że On jest mostem i nie przychodzimy we własnym autorytecie, ale przychodzimy w Jego autorytecie i z Jego łaski. Możemy więc się modlić w imieniu Jezusa za każdym razem, gdy znamy Jego serce, znamy Jego imiona i wiemy, że to jest zgodne z Jego wolą. Bo On powiedział, jeśli coś poprosisz w moim imieniu, to spełnię to. Skłamał czy powiedział prawdę? Jak wielu z nas ma niewysłuchane modlitwy, do których dodaliśmy tę końcówkę lub rozbiegówkę, proszę Cię o to w imieniu Jezusa. A Jezus przecież powiedział, spełnię to. Problem polega na tym, że nie znając Jego imienia, czyli Jego charakteru, Jego autorytetu, i Jego reputacji nadużywamy te rzeczy. Zła wiadomość jest następująca, że kiedyś każdy z nas mówi Biblia, Bóg mówi Biblii, Jezus powiedział, zda sprawę z każdego źle użytego słowa. Nie lubię tego fragmentu, ale tak będzie, że ja zdam kiedyś sprawę z każdego bezużytecznego słowa. Będę sądzony. Ale dobra nowina jest taka, że możesz uniknąć sądu. Jak? Przez pokładanie ufności w imieniu Jezusa Chrystusa. A On wybaczy Tobie wszystkie Twoje grzechy. Posłuchajcie, co mówi Biblia. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Imię Jezusa jest drogą, aby uniknąć sądu. Apostoł Jan powiedział, Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego, abyście wierząc mieli żywot wieczny w imieniu Jego. Możesz przejść ze śmierci do życia, od sądu do przebaczenia właśnie w Jego imieniu. I tego potrzebujesz. Potrzebujesz Chrystusa. Potrzebujesz, by to, co On zrobił dla ciebie, dotknęło twojego życia. Potrzebujesz, by Jego charakter objawił się w twoim życiu, Jego reputacja objawiła się w twoim życiu i autorytet. A wtedy będziesz wolny od potępienia. Kiedy jestem napełniony niepokojem, napięciem, zamieszaniem, strachem, gniewem czy goryczą, kiedy świat wrzuca na mnie presję, to wtedy ze mnie wychodzi to, co jest naprawdę we mnie, w moim wnętrzu. Każdy z nas jest jak tubka z pastą do zębów. Wychodzi z nas to, co jest w środku w momencie, kiedy jesteśmy naciskani. Kiedy przychodzą uciski, kiedy ktoś na nas nastaje, kiedy nasze życie jest naciskane, to z niego wychodzi jak z pasty do stópki, od pasty do zębów, wychodzi to, co naprawdę w tym życiu jest. Jeśli tam jest Chrystus, wyjdzie miłość, akceptacja, przebaczenie, pojednanie i życie. Jeśli tam go nie ma, z obfitości serca, powiedział Jezus, mówią usta. Co mogę dzisiaj zrobić? Nie tylko mogę, ale powinienem przeprosić Boga za wszelkie nadużycia Jego imienia. Czy to przez swój styl życia, czy przez swój charakter, kiedy noszę i wszystkim trąbię, że jestem chrześcijaninem. Kiedy wypowiadałem słowa bez pokrycia, powołując się na Niego, powinienem za to przeprosić, a On na pewno przebaczy. Czy wiecie, jakie dzisiaj Kościół obchodzi święto? Dzisiaj jest tak zwana Niedziela Palmowa. To jest niedziela, która w kapitalny sposób, to co się stało tej niedzieli, w kapitalny sposób ilustruje, o co Bogu chodzi w tym trzecim przykazaniu. To już naprawdę koniec. Jezus wjeżdża do Jerozolimy. O tym mówią wszystkie Ewangelie. W różnej kolejności podają wydarzenia, dlatego można mieć jakieś zamieszanie, ale pozwólcie, że zarysuję ten obraz. Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Co robią ludzie? Chwalą Go, uwielbiają Go swoimi ustami, tną gałązki palmowe, rzucają przed Jego, na Jego drogę. Ale jest napisane, że Jezus nie zadowolił się tą chwałą zewnętrzną, tylko wszedł głębiej. Wiecie, gdzie poszedł? Poszedł do świątyni. Bo świątynia była centrum życia. To stamtąd, to było to źródło, to jak nasze serce. Tym była świątynia. Poszedł i Biblia mówi, i wszystkiemu bacznie się przyjrzał. Następnego dnia, gdy obudził się, wstał i wyszedł z miejsca, gdzie spędzał noc, zobaczył z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi i poczuł głód. I mniemając, że coś rośnie na tym drzewie, co może zaspokoić jego głód, podszedł do tego drzewa i zobaczył, że nie ma na nim ani jednej figi. Pamiętacie, co zrobił z tą figą? Przeklął ją. I Biblia mówi, drzewo uschło od korzenia. Ta historia mnie zawsze drażniła, bo tam jest napisane, że przeklął drzewo w czasie, kiedy nie było pory na figi. Zawsze myślałem sobie, Panie Jezu, to nie jest uczciwe. Ty stworzyłeś to drzewo, Ty tak cykl przyrody umieściłeś, że określiłeś pory owocowania. Tu nie było pory na figi, czego się tutaj do tego drzewa czepiasz? I tak jeszcze ostro je potraktowałeś. Aż któregoś razu. Czytając na temat różnych biblijnych rzeczy i na temat przyrody biblijnej, przeczytałem, że jest taki rodzaj fig, na których zanim pojawią się liście, najpierw pojawia się owoc, a do tego są dodawane liście. I gdy widzisz takie drzewo podkryte liśćmi, to wiesz, że tam znajdziesz figi. I oto Jezus widzi z daleka liście, co powinno być na tym drzewie? figi. Przychodzi, a to drzewo go skłamało. Mówiło, jest na mnie owoc, bo są liście, a owocu nie było. I przeklął Jezus to drzewo figowe. Tak wygląda nasze życie, jeśli nasza chwała i nasze uwielbienie sprowadza się do półgodzinnego trzymania rąk w górze i śpiewania cudownych pieśni, a potem, gdy te ręce trzeba użyć do łopaty, by skopać chorej sąsiadce ogródek lub ugotować obiad, nie są do tego skore, to właśnie to robimy. Pokazujemy liście, nie ma owocu, chociażbyśmy nie wiem, jak się zaśpiewali i nawznosili ręce, że do sufitu dotkniemy. Możecie czuć się obrażeni, ale ja obrażam siebie, bo ja tak to robię. Jezus przeklął to drzewo, ponieważ ono źle świadczyło o charakterze tego, który je stworzył. I wiecie, co się jeszcze stało w tej historii? Jezus wrócił do świątyni i zobaczył w tej świątyni, czyli wewnątrz, że wewnątrz były stoły wekslarzy, tam robiono interes. To było miejsce handlu, sprzeniewierzania. I co zrobił Jezus? Powywracał stoły, wygnał tych handlarzy, oczyścił świątynię. I wiecie, co jeszcze się stało? To nam umyka, ale Biblia mówi, że podeszło do Niego wielu chorych, złamanych, spracowanych. I wiecie, co jest napisane? A On ich wszystkich uzdrowił. On ich wszystkich uzdrowił. I dzisiaj Jezus przychodzi do naszych serc. Wie, jaki jest naprawdę stan naszego życia. On dobrze wie, że czasami to wygląda tylko tak przez pół godziny w niedzielne nabożeństwo, a potem przez następne 7 razy po 24 wygląda to zupełnie inaczej. I On to wie. Przychodzi dzisiaj do naszego serca i mówi, chcę wygnać z Twojego serca to, co jest obłudą, to, co jest niewłaściwe, a to, co chore chcę uleczyć, żeby Twoje życie było naprawdę domem modlitwy, miejscem oddawania mi chwały, miejscem czczenia mojego imienia, żeby ludzie patrząc na Twoje życie chcieliby mi oddać chwałę. Dlatego teraz będziemy się modlić o dwie grupy osób. Pierwsze chciałbym się pomodlić o tych z Was, którzy nigdy nie przyjęli tego imienia, czyli Bożego charakteru, Bożego autorytetu i Bożego panowania do swojego życia i chcecie to uczynić, bo potrzebujecie. Pochylmy teraz głowy w modlitwie. Chcę się pomodlić o tych z Was, którzy potrzebują Jezusa w swoim życiu. Dajcie znać przez podniesienie ręki. Dziękuję Wam bardzo. Panie, proszę Cię o te osoby, które dzisiaj wołają o to, żebyś Ty zamieszkał w ich życiu. Dziękuję Ci, że to się dzieje, bo powiedziałeś, że nikogo, kto do Ciebie przychodzi, precz nie odrzucisz. I tak się dzieje. A teraz chciałbym pomodlić o tych z nas, którzy zdają sobie sprawę pod wpływem tego słowa, że dużo w naszym życiu było tych liści, tego nadużycia form, stawiania Boga tam, gdzie Go nie było, złego świadczenia. I zdajemy sobie sprawę, że zbyt dużo w naszych sercach jest tych, w cudzysłowie, stołów wekslarzy, tego brudu, który potrzebuje usunięcia. I że jest wiele rzeczy do uzdrowienia w naszych sercach i chcemy przyznać się, przeprosić Boga i powiedzieć, usuń to, co jest niewłaściwe, uzdrów to, co chore, bo chcę być naprawdę świątynią Twoją. Chcę być prawdziwym chwalcą Twojego imienia. Jeśli tak jest, tych z Was, którzy tego chcą, podnieście ręce, moja jest w górze. Moja jest w górze. Bo ja tego potrzebuję. I powstańcie. Ja już stoję, wy powstańcie. Ja wiem, że to trzeba odwagi. Wszyscy, którzy wstaliśmy, proszę Was, przyjdźcie tutaj do przodu. Duszpasterzy też proszę, przyjdźcie tutaj szybko. Ale proszę Was, wyjdźcie ze swoich miejsc, chodźcie. Nie ma się co krępować. Przejdźcie tutaj za tą białą linię. Chciałbym, żebyśmy się nawzajem o siebie pomodlili. Ja się chcę o Was pomodlić. Wy się módlcie o mnie. Przejdźcie dalej, za tą białą linię, słuchajcie. Ja wiem, że to wymaga odwagi, uniżenia, przyznania się, ale potrzebujemy takiej przemiany, bo chcemy być świątyniami Boga żywego. Nie chcemy, żeby z powodu naszego pogania przeklinali Boże imię, tylko chcemy, żeby je wielbili. Przejdźcie dalej tutaj. Proszę, podejdźcie bliżej, bo z tyłu idzie wiele osób. Nie mogą dojść tutaj. Jeśli są liderzy grup domowych, osoby zaangażowane w służbę modlitewną, też podejdźcie tutaj, starsi. Jest sporo osób, będziemy się modlić o was. Proszę, podejdźcie już tutaj, załóżcie te znaczki, że jesteście w służbie modlitewnej i podchodźcie modląc się. A ja, Panie, dzisiaj stoję przed Tobą i proszę Cię, przebacz mi, Panie. Przebacz mi te długie chwile w moim życiu, kiedy było więcej pozy niż życia, kiedy więcej było liści niż owocu, kiedy powoływałem się na Ciebie, gdy Ty za tym nie stałeś. Dzisiaj wybacz mi to, Panie, oczyść moje serce, wygnaj z niego to, co jest niewłaściwe, ulecz to, co jest potrzebne, co potrzebuje uzdrowienia. I proszę Cię o to dla tych nas, którzy tu jesteśmy z przodu. Dokonaj dzisiaj tego cudu. Panie, wygnaj to, co potrzebne, usuń to, co jest, to trzeba usunąć. Bez względu na to, jakoby miało to wartość, tak jak wartością dla wielu były te pieniądze w świątyni, te gołębie. Panie, jeśli mamy takie gołębie i takie pieniądze, takie wartości w sercach, które są niewłaściwe, usuń je teraz w imieniu Jezusa i ulecz to, co potrzebne jest uleczeniu, byśmy byli chwalcami Twojego imienia w duchu i w prawdzie. Chwała Tobie, Panie. Powstańmy wszyscy, wyciągnijmy ręce, módlmy się o te osoby, które wyszły do modlitwy, naszą służbę modlitewną. Proszę, niech to będą krótkie modlitwy, słuchajcie. Módlcie się krótko. Jeśli będziecie potrzebować rozmowy, będziemy rozmawiać, ale po modlitwie. Teraz modlimy się o siebie nawzajem.